Drodzy braterstwo, w tym wykładzie uzupełniającym chciałbym, żebyśmy zajrzeli, tak jak tydzień temu z bratem Markiem, do Księgi Objawienia. Z tym, że oczywiście nie będę wchodził w temat, który on rozpoczął i na pewno będzie kontynuował, czyli historia Kościoła pokazana w tych poselstwach. Tylko zajmiemy się z czymś innym. Tak się składa, że on cytował drugi rozdział Objawienia, czyli drugi rozdział od początku tej księgi, a ja odwołam się do drugiego rozdziału, ale od końca Księgi Objawienia, czyli do rozdziału 21, bo mamy tam 22 rozdziały. I co w tym rozdziale 21 będzie nas interesowało? Będzie nas interesował werset 8 i w związku z treścią wersetu 8, Objawienie 21:8, temat będzie dosyć zaskakujący. Sam się nie mogę nadziwić temu tematowi, ale o tym mówi ten werset. A o czym ten werset mówi? Wymienia cechy członków wtórej śmierci. I taki też jest temat naszego tego dzisiejszego wykładu. Cechy członków wtórej śmierci. Bo werset 8 mówi, kto nie znajdzie się w królestwie. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Albo to jest wtóra śmierć, jak mówi Biblia Gdańska. Z pewnością ten werset nie wymienia tych różnych cech w znaczeniu dosłownym. Czyli bojaźliwi, ci, którzy się boją, on na przykład boją się mieszkać samemu, boi się mieszkać sam, pójdzie za wtórą śmierć. Albo na przykład niewierzący, no czy niewierzący jeszcze mógłby być, nadawać się, ale skalany, z jakiego punktu widzenia skalany. Zabójca, czy chodzi o zabójców, morderców? No raczej w wieku tysiąclecia nie będą się ludzie wzajemnie mordować. Zatem, a kto jest tym przetecznikiem? Znowu, przetecznik to cudzołożnik, no ale wiemy, że w wieku tysiąclecia różnice płci będą ustawać. I ludzie będą zbliżali się w ramach swojego doskonalenia do jednej płci, jak nasz Pan powiedział, że ci, którzy będą godni życia wiecznego, nie będą ani za mąż się wydawać, ani żenić, ale że będą podobni aniołom z tego punktu widzenia. Będą pozbawieni płci. Zatem skąd się mieliby wziąć przetecznicy? A więc musi chodzić jakiś innych przeteczników. I ten właśnie werset mnie dlatego bardzo zaciekawił i podjąłem ten temat. Oczywiście dzisiaj go nie skończymy. Znowu pojawi się seria takiego brata Marka, bo nie wiem, dzisiaj może jedną na pewno, czyli bojaźliwych omówimy, a czy dojdziemy do niewierzących, inaczej także to można oddać jako niewiernych, to zobaczymy. Myślę, że tylko zakończymy dzisiaj na pierwszej cesze i będziemy do tego tematu powracali, omawiając je wszystkie, a w sumie jest ich tam 8. Może dobrym wprowadzeniem będzie to, co mówią wersety wcześniejsze, czyli może odczytajmy sobie pierwszych 7 wersetów rozdziału 21, Objawienia, od samego początku do 7, żebyśmy zobaczyli, w jakim kontekście ten 8 się pojawia. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Wiemy, nowe niebo, nowa ziemia to nowy porządek religijny, jaki będzie w królestwie i nowa ziemia, nowy porządek społeczny wśród ludzi, nie taki, jaki mamy w tej chwili. Albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia, w tym symbolicznym znaczeniu, przeminęły i morza już nie ma, czyli wzburzonych mas ludzkich, bo wiem, że świat obecny zakończy się wielkim wzburzeniem, rewolucją i anarchią i tak przejdzie on do historii. I to morze symbolizujące wzburzone masy ludzkiego społeczeństwa, także w królestwie tego morza także w królestwie nie będzie. Za to widział Jan w swojej wizji miasto święte, czyli rząd naszego Pana, rząd Chrystusa, miasto jako zorganizowany porządek, bardzo pięknie pokazuje rząd, bo miasto musi mieć organizację, ulice, kanały, ogrzewanie, sklepy, zaopatrzenie, to nie może być coś przypadkowego. Wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, od króla, Boga. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Ten przybytek Boga z ludźmi to oczywiście klasa Chrystusa, nasz Pan połączony z Kościołem, poprzez który wszystkie błogosławieństwa Boga będą przechodziły do ludzkości. Oczywiście inne klasy mają tam swój udział pomocniczy, ale główny ten przybytek, gdzie Bóg będzie się spotykał z ludźmi, gdzie ludzie będą przychodzili do Boga, gdzie będzie ich, poprzez których będzie błogosławił, to klasa Chrystusa, nasz Pan z Kościołem. I otrze wszelką zemę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, i mówi: napisz to, gdyż te słowa są pewne, można też także przetłumaczyć wierne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Darmo to znaczy, że bez poświęcenia się. Tak jak w tej chwili prawda jest tylko dla tych, którzy się poświęcają, tak wtedy będzie ona darmo do każdego, kto będzie chciał brać. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I potem następuje nasz werset 8, który raz jeszcze przeczytam. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przewietrzników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Czyli widzimy, że w Biblii znajdujemy nie tylko informacje na temat tego, jakimi musimy być, żeby żyć wiecznie. Biblia dużo mówi o tym, jakimi powinniśmy być, dając za wzór Boga, naszego Pana i wiele innych przykładów biblijnych. My możemy także dorzucić także postacie niebiblijne, które w historii pozostawiły ślad po sobie swoim chrześcijańskim życiem. Ale Biblia także pokazuje dla kontrastu cechy tych, którzy nigdy, nigdzie, na żadnym poziomie, nawet na tym ludzkim poziomie, nie mówiąc o duchowym, nie otrzymają życia. I właśnie w objawieniu 21:8 wymienia listę takich cech. Myślę, że ona jest kompletna, skoro są wymienione tutaj te cechy, które dyskwalifikują od życia wiecznego, na pewno są one kompletne. Niestety, mówię niestety, wystarczy posiadać jedną z tych cech, żeby nie znaleźć się w życiu wiecznym, tylko znaleźć, mieć swoje miejsce w tymże jeziorze, które płonie ogniem i siarką. Jak rozumiemy, nie potrzeba być właścicielem tych wszystkich złych cech. Nie potrzeba być i bojaźliwym, niewierzącym, skalanym i tak dalej. Wystarczy jedna z tych i będziemy zdyskwalifikowani. Dlatego tym bardziej warto się zastanowić nad tym, co to też ukrywają, jakie cechy się tak naprawdę ukrywają pod tymi stwierdzeniami, bo w swoim dosłownym brzmieniu na pewno one niekoniecznie są od razu jasne. Takie cechy będą przejawiać niepoprawni grzesznicy, którym z powodu maskowania się uda się zachować je przez cały wiek tysiąclecia, ale nie uda im się to w czasie małego okresu. Jak rozumiemy, boski plan na wiek tysiąclecia, w wieku tysiąclecia ludzie będą powracali z grobu etapami, grupami do życia, będą podawani pod nowe przymierze, które będzie zaprowadzane poprzez z nieba, poprzez godnych, którzy staną jako ziemska, widzialna faza Królestwa Niebieskiego. I ci ludzie, którzy będą uparcie odrzucali boski rząd, będą stopniowo już w trakcie wieku tysiąclecia wytracani, ale ci, którzy będą przynajmniej zewnętrznie udawali, albo szczerze, niekoniecznie trzeba udawać, czy też szczerze, czy nieszczerze będą poddawali się warunkom Królestwa, prawdą Nowego Przymierza, ci będą żyli. Ale to nie znaczy, że tylko to, że będą żyli, że oni wszyscy będą nadawali się do życia wiecznego, bo jak wiemy, mały okres wieńczy wiek tysiąclecia. Na ten mały okres szatan będzie rozwiązany, wieku tysiąclecia go nie będzie. I w tym małym okresie szatan wyłowi wszystkich o takich cechach, jak mówi objawienie 21:8. Będzie powoli przeglądał ludzkie umysły, ludzkie serca, przygotowywał różne swoje oszustwa, kłamstwa, podszepty dla każdego dostosowane indywidualnie, w zależności od tego, jakie cechy, jakie pokłady niedoskonałości ktoś zachował przez wiek tysiąclecia w swoim sercu, on je wybada, wyciągnie i przedstawi pokusę, która będzie przemawiała do tej niedoskonałości, z jaką ktoś przejdzie przez wiek tysiąclecia, aż do małego okresu. Czyli przystąpmy do pierwszego, żebyśmy dzisiaj przynajmniej omówili tę pierwszą cechę, czyli ci bojaźliwi. Bojaźliwi albo inaczej tchórzliwi. O jaki chodzi strach? Taki, który towarzyszy ludziom, gdy muszą zrobić coś niebezpiecznego? Na przykład jakby ktoś miał skoczyć z wysokości, pewnie by się bał. Jak ktoś wchodzi w nowe okoliczności życia, wychodzi za mąż, żeni się, przeprowadza się, opuszcza rodzinę, dom, podejmuje pierwszą pracę albo cokolwiek innego, no ma jakieś obawy z tym związane. To o takich chodzi? Ktoś ma podjąć inną ważną decyzję, która może mieć poważne skutki, na przykład poddać się operacji. Niektóre choroby są takie i nie wiadomo, lepiej zaczynać leczyć tą chorobę, czy lepiej z nią żyć, gdzie dłużej pożyje, próbując leczyć, czy zostawiając to w spokoju. Jedni mu radzą tak, drudzy tak, a decyzja należy do pacjenta. Jaką ma podjąć decyzję? Boi się. Czy chodzi o takich? Czy takie osoby, które odczuwają taki strach, nie nadają się z tego powodu do królestwa? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oczywiście te wszystkie przykłady, które podałem, to prawdopodobnie nie raczej nie będą tymi bojaźliwymi, o których chodzi, ale odpowiedź też nie jest jednoznaczna, że nie chodzi o takich, tylko o jakichś innych. Może to być dowolny, różny strach, ale najważniejsze to jest nie to, czego się boimy, tylko dlaczego tego czegoś się boimy. I jak zawsze najlepiej jest zajrzeć do Biblii po biblijne wyjaśnienie. Bo Biblia jest tak skonstruowana, że gdy coś gdzieś mówi tajemniczo, to w innym miejscu naprowadza, jak to tajemnicze miejsce należy rozumieć. Tylko trzeba tam zajrzeć, pozbierać to do kupy, oczywiście zachowując cały czas spójność, harmonię między różnymi świadectwami Biblii, bo ja wiem o tym, że jeżeli ktoś zagląda do różnych miejsc Biblii i wyciąga pewne nauki stąd lub stamtąd, to często dochodzi do bardzo dziwnych wniosków, no ale wtedy nie jest to harmonijne. My wiemy, są pewniki biblijne, które pozwalają nam wyciągnąć z Biblii jej naukę na taki czy inny temat. Na początek wobec tego w poszukiwaniu znaczenia, kto to są ci bojaźliwi, ci tchórzliwi, którzy nie wejdą do życia wiecznego, zobaczmy do pierwszego listu Jana 4,18. Tam będzie nasze pierwsze źródło pomocy, pierwsza pomoc. Pierwszy list Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak albo ale, można to też także przetłumaczyć, doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń, i przykład nowy podaje, drży przed karą. Gdański chyba pisze, ma udręczenie. I gdański jest lepszy. Gdański czasami brzmi w sposób dla nas niezrozumiały, na przykład dla mnie. Jestem pokoleniem młodszym, które niekoniecznie rozumie starą polszczyznę, ale trzeba gdańskiemu przyznać, że jest bliższy oryginałowi. Więc po staropolsku może tłumaczyć pewne słowa, pewne wersety, ale robi to dosłownie i lepiej, bo bojaźń drży przed karą, tak jak podaj nowy przykład, a bojaźń ma udrękę albo udręczenie, to nie jest to samo, zresztą do tego dojdziemy, bo ten werset będzie dla nas ważny. Zatem przeczytam go tak, jak być powinno, od początku. W miłości nie ma bojaźni, wszak albo ale, doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń ma udrękę albo ma udręczenie. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Tak mówi ten werset. Część pierwsza najpierw tego wersetu. W miłości nie ma bojaźni, czyli nie ma strachu. Tak nasz Jan informuje. W miłości nie ma bojaźni, nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa bojaźń, czy też usuwa strach. Mamy tu kontrast strachu z miłością i miłości ze strachem. Obecność miłości oznacza, że nie ma strachu. Obecność strachu natomiast oznacza, że nie ma miłości. Jedno z drugim nie współżyje. I teraz idźmy dalej. Gdyż bojaźń drży przed karą, tak? Bojaźń drży przed karą, to co mamy powiedziane w nowym przekładzie, a lepsze będzie, bo bojaźń ma udręczenie albo udrękę. Ja sprawdziłem to greckie słowo udrękę, udręczenie. Teraz mamy takie możliwości, te tłumaczenia, prawda, tak zwane kody, wydane przez wydawnictwo Vocatio, gdzie mamy oryginał grecki, nawet mamy wymowę grecką, możemy udać, że znamy Grekę, nie znając Greki, bo może sobie greckie słowa i nawet alfabetu nie potrzeba znać greckiego, bo nawet można mieć to w polskiej pisowni. I okazuje się, że to udrękę czy udręczenie to jest słowo kolasin. A kto dobrze badał Biblię, na przykład przypowieść o owcach i kozłach, to wie, że na końcu wyrok dla kozłów jest, że oni pójdą na wieczną śmierć, wieczną zagładę, różnie tłumaczą, a w oryginale jest na wieczne kolasin, czyli na wieczne odcięcie, ograniczenie, ponieważ słowo kolasin oznacza odcięcie, ograniczenie. Czyli myśl tego wersetu jest taka, że bojaźń drży przed karą, tak? Nasze stare, to niepoprawne. Gdyż bojaźń ma udrękę, udręczenie. Czyli przy czym greckie słowo udrękę, udręczenie to jest kolasin, co znaczy odcięcie, ograniczenie. O co zatem chodzi z tym bojaźnią, strachem, który ma udrękę, ma odcięcie, ograniczenie? Chodzi Janowi o to, że strach paraliżuje, ogranicza, odcina człowieka od podejmowania pewnych działań. Nawet wtedy, gdy takie działanie jest wskazane, pożądane, konieczne, nie pozwala zrobić człowiekowi tego, co on wie, pobudzony miłością, że powinien zrobić. I tu jest, mamy kontrast między miłością a strachem. Obecność strachu oznacza, że nie ma miłości, albo przynajmniej nie ma dostatecznie dużej miłości. Obecność miłości, przynajmniej tej dobrze rozwiniętej, odpowiednio dużej miłości, oznacza, że człowiek nie boi się podjąć działań, które mogą go narazić na różnego rodzaju konsekwencje, straty. Przeczytajmy zatem słowa apostoła raz jeszcze. W miłości nie ma bojaźni, nie ma strachu. Ale doskonała miłość usuwa strach. Gdy miłość każe podjąć jakieś działania, które mogą narazić nas na pewne nieprzyjemne konsekwencje, strach przed tymi konsekwencjami będzie blokował te działania. Czy tak nie jest? Jak się boimy konsekwencji naszego działania, to często mówimy, no nie zrobię nic. Nie odezwę się, nie zrobię, nie pójdę gdzieś, nie zrobię tego czy owego, bo mogę narazić się na takie czy inne konsekwencje. Jeśli tak się stanie, będzie to dowodem albo braku miłości w ogóle, albo przynajmniej braku miłości na tyle dłużej, by ten strach z nas usunąć. Będzie oznaczać, że nasz strach przed konsekwencjami naszych działań, do których pobudza nas miłość, jest większy od samej miłości. Co stanowi poważne zaburzenie w strukturze naszego charakteru, bo nasz charakter nie może być kontrolowany strachem. Co to byliby za doskonali ludzie, którzy robiliby dobrze, gdyby nie groziło im za dobre czynienie nic złego, żadnych złych konsekwencji. Ale gdyby się mogli narazić, coś stracić, to się powstrzymają. No to wiadomo, że ktoś taki nie nadaje się do życia wiecznego w Królestwie Boga, bo miłość jest koroną charakteru. I miłość, jeżeli miłość podpowiada, że coś powinieneś zrobić, to ty się nie możesz bać tego zrobić. Nie możesz być odcięty, sparaliżowany, to co tutaj właśnie przez to kolację mówi. Bo bojaźń ma udręczenie, bojaźń ma ograniczenie. Bojaźń, strach hamuje cię przed podjęciem działań, które powinieneś podjąć. Miłość ci mówi, żebyś coś zrobił, ale jak się boisz, że coś stracisz, to nie zrobisz tego. A to jest przecież wskazane. Miłość ci mówi, że powinieneś to zrobić. Weźmy jakiś ludzki przykład. Weźmy na przykład rodzica, szczególnie matkę. Matka jest zawsze z dzieckiem bardziej związana nawet nie z ojcem, no ale ojciec też. I weźmy takiego rodzica, ojca, matkę, który w obronie swego dziecka, dla ratowania swego dziecka zrobi wszystko. Raczej dobry ojciec i dobra matka tak zrobią. Nawet w Biblii, prawda, Bóg się powołuje, czy kobieta może, matka zapomnieć swoje dziecko. Potem dodaje, że nawet gdyby ona zapomniała, to on nie zapomni, ale też jak szuka Bóg porównania do swojej miłości, do swoich stworzeń, to bierze matkę jako przykład, no bo wśród ludzi to miłość matki do dziecka jest takim najlepszym przykładem pełnego oddania, łącznie z oddaniem życia. Wobec tego matka, ojciec zrobią dla dziecka wszystko, łącznie z oddaniem życia, ale dla obcego tego nie zrobią. Tego samego. Dlaczego? Zadajmy pytanie, dlaczego matka, ojciec dla dziecka zrobią wszystko, łącznie z oddaniem życia, a dla obcego tego nie zrobią. Gdzie jest powód? Miłość. Miłość do dziecka usuwa strach przed konsekwencjami działań dla dobra tego dziecka. Rodzic, jakby zobaczył swoje dziecko, które się topi w rzece, w jeziorze, i taki rodzic nie umie pływać. Co zrobi matka, ojciec, która nie umie pływać, a jego dziecko się topi? Rzuci się na ratowanie, czy nie? Rzuci się. Chociaż nie umie pływać. Ale to dla niego nie ważne. On się nie boi konsekwencji swego czynu, że może utonąć razem z tym dzieckiem, bo miłość jest usuwa strach. Widzimy, jak apostoł miał na myśli? Miłość usuwa strach. Nie boi się, on się rzuci. Ale dla obcego tego nie zrobi. Chyba, że umie pływać doskonale. To wtedy nie ma strachu. Widzi kotopiącego, są tacy ludzie odważni. Szedł ulicą, zobaczył tonącego, zanurkował, rzucił się, wyciągnął go na brzeg, potem zdjęcia, bo robią dziennikarze, może telewizja przyjedzie. No ale on nie miał strachu, bo on był dobrym pływakiem, on wie, że umie dobrze pływać. Oczywiście wykazał się jak najbardziej właściwą cechą charakteru, ale gdyby nie umiał pływać, udałby, że tego nie widzi. Albo ewentualnie szukałby pomocy jakoś inaczej, może by krzyczał, gdzieś dzwonił, ale na pewno nie rzuciłby się, nie umiejąc pływać, ratować tego człowieka. Bo do tego człowieka nie miał miłości. Jego strach by go odciął. Kolasy. I nie byłoby czegoś, co by usunęło ten strach z jego myślenia i działania. A teraz pomyślmy o Bogu. Dlaczego Bóg nas stworzył, a po upadku Adama przygotował plan odkupienia, nie obawiając się niczego, co w związku z tym planem go spotka w trakcie jego realizacji? Na przykład Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział, że jego stworzenia, ludzie, zbuntują się przeciwko niemu. Spójrzmy na dzisiejszy świat. Większość to poganie, którzy nie odrzucają istnienie samego Boga. Nawet jego istnienie odrzucają, już nie mówiąc, żeby okazywali mu wdzięczność, uznanie. Nawet by nie uznają, że on istnieje. Dobrze, Bóg doskonale o tym wiedział, że tak będzie w swojej wszechwiedzy. Wiedział o upadku człowieka, opuścił w pogaństwo, w ateizm. A mimo to podjął działania, Nie bał się przejść przez to wszystko i co, jak on będzie się czuł. A ktoś powie, ale Bóg chyba nie cierpi. Wobec tego on się nie musiał tego obawiać. Cokolwiek by się nie stało, to dla niego chyba nie jest wielki problem. No, gdybyśmy zobaczyli do Zachariasza 8 werset, to możemy przeczytać, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Jeżeli Bóg porównuje dotykanie jego ludu, no i to się zaczyna już od jego syna, prawda? No, ale mówi, kto was, to nie ma na myśli akurat tylko naszego Pana. Bo jeśli ktoś powie, no mogę zrozumieć naszego Pana, to wybitna więź między nimi zawsze była. Logos, Bóg. Bóg stworzył Logosa sam, osobiście. Wszystkich innych stwarzali razem. Bóg dawał plany, pomysł, a Logos był wykonawcą. No ale Logosa stworzył sam i dlatego między nimi jest szczególna więź. No jest i ona jest szczególna. Biblia tego nie kryje. Ale tutaj akurat Bóg nie mówi o Logosie, tylko w liczbie mnogiej mówi do ludzi, do ludu swego, do Izraela. Tam cielesnego, czy też duchowego. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Zatem Bóg przeżywa te rzeczy, a mimo to był gotowy podjąć takie działania, o których wiedział, że narażą go na różnego rodzaju przykrości i smutek. Nasz Pan też doskonały był, a smucił się na tej ziemi bardzo, bardzo często. Wobec tego teraz przejdźmy do Niego, do naszego Pana. Czym kierował się nasz Pan, będąc jeszcze Logosem, gdy będąc tym, że Logosem zgodził się zostać okupem dla człowieka? Złożenie tego okupu wiązało się ze zmianą poziomu jego bytu, ze stanu duchowego do ziemskiego. Co to znaczy? Nie wiem. Nie przeżyłem tego nigdy. Nasz Pan musiałby się wypowiedzieć, co to znaczyło dla Niego, ale mogę sobie tylko pomyśleć, że to jest coś mniej więcej tak, jak gdyby mi ktoś, na przykład Bóg, albo komuś z braci, Bóg zaoferował, wiesz, mam taki pewien plan wobec psów, ale musisz się z człowieka przejść na poziom niższy do psa. Staniesz się psem i wykonasz pewien plan. Co ty na to? W ramach tego planu oczywiście będziesz miał ciężkie życie, łącznie z tym, że cię zabiją, jak psa. Będziesz tam, bo tak mój plan tego zakłada. No i co? Zgodzilibyśmy się? Ja nie wiem, czy by się zgodził. Zostać, a to myślę, że dla naszego Pana może było też coś więcej niż dla mnie, by zostać psem, bo w końcu jestem z ciała i pies jest z ciała, a tu duchowa istota niematerialna, która nie męczy się, nie je, nie pije, nie śpi, żyje w doskonałości, w duchowym stanie, przemieszcza się błyskawicznie setki, tysiące kilometrów w ciągu pewnie paru sekund, minut i tu nagle musi coś takiego opuścić, nawet śpiewamy, prawda, opuścił Ojca tron i swój duchowy stan. Wobec tego, czym się kierował Logos, gotowy podjąć, nie bojąc się tego wszystkiego, przez co będzie musiał przejść, a jak wiemy, że było się czego bać, bo gdy był na ziemi tutaj, to jest Biblia wyraźnie mówi, że się bardzo, bardzo bał w końcowych godzinach swojego życia. Bał się oczywiście swojego upadku, swojej pomyłki, swojego błędu, czy tego z przeszłości, czy tego, który jeszcze w ciągu paru następnych godzin miałby ewentualnie zrobić. Gdy był na krzyżu i mówiono do niego, a zejdź z tego krzyża, to uwierzymy w ciebie. Jakaś inna pokusa, żeby udowodnić wam, że jestem Synem Bożym. Myślę, że gdybym ja tam wisiał na miejscu Jezusa i ktoś tak by drwił ze mnie i mi powiedział, zejdź, to uwierzymy, że byłeś tym Synem Bożym, to ja bym pewnie zszedł. Żeby im pokazać tu i teraz, że tym Synem Bożym byłem. No ale zejście oznaczało, że nie złożył ofiary okupowej. Więc czym się kierował Logos, zgadzając się na to wszystko? To już to pytanie retoryczne, prawda? Ale domyślamy się, czym się kierował, prawda? Miłością. Miłością do Boga i miłością do boskiego planu i także do innych boskich stworzeń. On z radością, z miłości dla Boga, dla dobra, którym jest Bóg, dla planu, który Bóg realizuje, chciał w tym uczestniczyć. Chociaż jego rola, którą miał wypełnić, mogła budzić i wzbudzała w nim strach. A weźmy takiego Szczepana. To są biblijne przykłady. Dlaczego Szczepan nie bał się wytknąć swoim rodakom odchodzenia od Boga i od jego nauk, od zakonu i zdecydowanie stanął w obronie nauk Bożych, które Bóg podawał przez zakon, gotowy bardziej oddać życie niż milczeć. Przecież mógł sobie pomilczeć. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. To odczytam akurat. Dzieje Apostolskie, tylko nie w całości, bo on tutaj cały rozdział, 7 im, tak, cała mowa Szczepana, to cały 7 rozdział, 60 wersetów, ale nie będziemy tego wszystkiego czytali, bo to nieważne, co im mówił, prawda, po kolei, to mniej więcej wiemy, że im zarzucał pewne rzeczy, ale dobrym podsumowaniem będzie sama końcówka i efekt tego, co on do nich mówił na Żydów. O czym on doskonale wiedział. Wiedział, czym się może skończyć to, co ma im do powiedzenia. Tylko mały fragment końcowy, czyli Dzieje Apostolskie 7 od 51. Od 51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. On nie siedzi sobie w domu i nie mówi, a Żydzi to ludzie twardego karku. Pisze sobie ci w swoim gabinecie i potem ci tam wyśle, przeczytają. On stoi przed nimi, do nich mówi i zaraz może się to dla niego tragicznie skończyć i się skończyło. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Oczywiście Duchowi Świętemu nie jako elementowi Trójcy, tylko Duchowi Świętemu obecnemu w ludzie Boży, w posłańcach Bożych, których Bóg używał. Jeżeli Bóg w Starym Testamencie używał różnych proroków i posyłał do nich, to przecież nie mówił tego ten prorok o sam od siebie, tylko to był Duch Święty obecny w tymże człowieku, który miał coś do przekazania od Boga. I oni się, sprzeciwiając poszczególnym prorokom, sprzeciwiali się Duchowi Świętemu. Tak jak zresztą Ananiasz i Safira skłamali Duchowi Świętemu, który był obecny w Piotrze, to znaczy temu usposobieniu Bożemu w Piotrze, tej prawdzie, którą Piotr prezentował, to znamy te rzeczy. Więc wracamy. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Jakie słowa używa mocne. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I 54 werset. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. I 57 weźmy. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. No i potem mamy scenę jego wypchnięcia poza miasto i ukamienowania. Nie będę już jej czytał, bo tylko chciałem pokazać Szczepana. I czym się kierował Szczepan, że się nie bał? Że się nie bał. Miłość do Boga, do boskiej prawdy sprawiła, że zajął taką postawę. Przez tą postawę stał się tak zwanym pierwszym męczennikiem. Pierwszym, który zmarł po naszym Panu. Pierwszym członkiem Kościoła, który zmarł po naszym Panu, dając jednocześnie dowód i przykład dla nas wszystkich, że można rozwinąć charakter i to do boskiej natury w bardzo krótkim czasie. Bo życie Szczepana w poświęceniu, na naśladowanie Jezusa nie trwało dłużej niż 9 lat. Czyli 9 lat Szczepan w ciągu 9 lat zdążył swoje nowe stworzenie, które było w nim spłodzone, rozwinąć w charakterze do takiego poziomu, że nadawało się do boskiej natury. Że ten charakter, który on miał w tym momencie, kiedy te słowa wypowiadał, nadawał się do dołączenia do niego ciała w boskiej naturze, bo Bóg wiedział, że ten charakter już jest tak wysoki. Z tego punktu widzenia zrozumiałe stają się słowa człowieka z przypowieści o talentach. Pamiętamy taką przypowieść o talentach z Mateusza 25. Nie będę znowu jej przypominał, ale wiemy, że była taka przypowieść naszego Pana, gdzie pewien pan, odjeżdżając, zostawił kilka talentów różnym swoim sługom. Jednemu dał 5, drugiemu 2, a trzeciemu 1 talent. No i nas interesuje ten z jednym talentem, bo jak wiemy, on gdy się tłumaczył, to tłumaczy się w taki sposób lekko niezrozumiały. Ja jak byłem młodszy i czytałem te słowa, mam je tak, Mateusz 25, samą tą obronę tego z jednym talentem i ten, który się bronił, wiemy, że dostał jeden talent i go zagrzebał i tłumaczy się tak, bojąc się wtedy, może weźmy od 24. Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzie nie śniesiał i zbierasz, gdzie się nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz, co Twoje. I gdy byłem trochę młodszy, to nawet miałem tutaj sympatię i współczucie dla tego człowieka, bo myślałem sobie, że nie zmarnował tego talentu, który dostał. Przechował dla Pana i oddaje temu Panu, co dostał, więc no dlaczego ten Pan tak się na niego gniewał, prawda? Nie zarobił, co prawda, ale przecież nie zdefraudował, nie zmarnował tego pieniądza. Ale jak teraz rozumiemy, czym jest strach w Biblii, to gdy on mówi bojąc się, to on tak naprawdę mówi nie kochając Ciebie. Biblia pod tym strachem ukrywa brak miłości. I teraz jako teraz, nie kochając Ciebie, nie miałem ochoty tego talentu używać dla Twojej sprawy. Więc co prawda nic z tego, nie zmarnowałem tego, zabierz sobie to teraz, ale prawda jest taka i przyznaję się, że Ciebie i Twojej sprawy nie kochałem, nie miłowałem. Ci, którzy dostali talentów 5 i 2, to kochali i wypracowali pewne dodatkowe zyski, a ja nie i to wprost się przyznaję, ale dopiero wtedy to staje się jasne, kiedy rozumiemy, bojąc się, tak, czyli nie mając żadnej miłości, albo nie mając dostatecznej miłości do Ciebie i Twojej sprawy, odpowiednio dużej, żeby usunęła mój strach przed podjęciem działań w Twojej sprawie, w Twoim dziele, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. A wiemy, że ziemia to sprawy doczesne tego świata, ten świat, czyli nic nie robiłem dla Ciebie, nic nie robiłem dla Twojej sprawy, zajmowałem się w moim życiu codziennymi, doczesnymi, ziemskimi sprawami, no bo życie wymaga, żeby troszczyć się o jedzenie, picie, strój, no są różne potrzeby i ja tym sobie przeżyłem tak moje życie, sam, na siebie, samolubnie, a te sposobności, które mi dałeś, tak, oto masz co Twoje. Czyli dane mi przy siebie sposobności służby, możliwości zrobienia coś dla Ciebie, Twojej sprawy, braci, no, pozostawiłem w stanie nienaruszonym. Nic z nich nie robiłem. One są takie same, jak były tam do wzięcia wokół mnie. Ja je zostawiałem. Oczywiście tak naprawdę to one się nie zmarnowały, bo wiemy, jak Bóg działa. Jeżeli ktoś z braci dostaje przywilej służby i z jakiegoś powodu nie korzysta, to Bóg nie marnuje tego. Ten przywilej trafia do kogoś, kto ma jeszcze inne, prawda? Więc on się tak naprawdę, tu się nikomu krzywda nie stała, boski plan został zrealizowany, ale nie miał w tym udziału ten jeden, ten, który po prostu nie angażował się, tylko stał z boku i się przyznaje, że się bał Pana, czyli innymi słowy, nie kochał Pana. I tak z tego punktu widzenia, teraz doskonale rozumiem gniew tego Pana z tej przypowieści na tego, który dostał jeden talent i nie zrobił pożytku, bo on po prostu się przyznał, tylko właśnie, nie jest to powiedziane wprost w Biblii, tylko bojąc się, no, na tym polega, prawda, przekazywanie biblijnych treści. Że są ukryte pewne treści pod innymi sformułowaniami. Jasne także stają się słowa Pawła z Żydów 2.15. Zajrzyjmy. Żydów albo Hebrajczyków, jak to woli, 2.15. I co tam pisze? Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wiemy, że ten werset dotyczy tych nowych stworzeń, które ostatecznie stały się tak zwanymi utraceszami koron. Wielka kompania, którzy właśnie musieli być wyzwoleni. Tak? Innymi słowy, kozioł Azazela. Musieli być wyzwoleni. A jaki był ich problem? Wyzwoleni od tego ciała, od tego cielesnego, ludzkiego sposobu myślenia, ponieważ cały czas bali się śmierci i przez całe życie byli z tego powodu w jakiejś niewoli. Więc teraz wczytajmy się w ten werset raz jeszcze. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią ofiarniczą, taki członek Kościoła poświęcił się Bogu, został spłodzony z ducha, no i miał umartwiać swoje człowieczeństwo w służbie dla Boga. Był początkowo częścią kozła pańskiego. Ten kozioł pański, jak to pięknie w Siedniach Przybytku mamy pokazane, z chwilą, gdy taki kozioł pański był zabijany, czyli gdy nóż był wbijany w jego skórę, w jego szyję, To jest moment naszego poświęcenia. My w tej chwili nie jesteśmy pokazani w tym obrazie, ale jakby to przenieść, to zasady są takie same. My oddajemy się na służbę dla Bogu z chwilą, gdy podejmiemy w naszym sercu chęć poświęcenia, oddania się Bogu. Kiedyś właśnie, gdy był w typach dotyczących nowych stworzeń, było to pięknie pokazane w zadaniu śmierci temu kozłu pańskiemu. I od tej pory, kiedy kozioł pański otrzymał cios nożem w szyję, czyli przestał żyć, co powstało takiemu kozłowi pańskiemu zrobić do końca? No tylko odpowiednio go pociąć na pewne fragmenty i złożyć w ofierze zgodnie z przepisami, jakie Bóg podał. Ale niektórzy, prawda, ci, którzy nie wiernie potem nie realizowali ślubów swego poświęcenia, to gdy doszło do światowania tego kozła, jego ofiarowania w różnych miejscach, prawda, gdzie indziej było palone mięso, gdzie indziej odchody, potem ofiarowanie jego krwi, no to gdy doszło do tego, to oni chcieliby jak gdyby wrócić do życia. Zaczęli żyć dla starego Adama. Cały czas mieli lęk przed śmiercią swojego starego Adama. Nie chcieli tego starego Adama uśmiercić. Ten problem trwa do dzisiaj. Także my go mamy. Nawet jeżeli nie jesteśmy pokazani w typie w koźle pańskim jako członkowie Kościoła, to nie zmienia faktu, że te same zasady działają do dzisiaj. Ilu to z nas boi się zrezygnować z różnych ludzkich rzeczy, przywilejów, korzyści, które możemy jako ludzie mieć dla sprawy Pana? Tylko właśnie, wycofujemy się jak gdyby i to jest lęk przed śmiercią. Lęk przed śmiercią starego Adama. I przez całe życie są w niewoli tego starego Adama. Dlatego Bóg, wiedząc, że oni są nowymi stworzeniami, spłodzonymi z ducha, i że nie mają powrotu do życia jako ludzie, no bo kozioł, prawda, z chwilą, gdy został zabity, nie mógł ponownie ożyć. Nie ma możliwości wycofać się. Teraz już albo się w ogóle nie pozwól się zabić, czyli nie poświęcaj się, nie pozwól sobie wbić noża w szyję, Albo jak już się poświęcisz, to realizuj swoje poświęcenie do końca, bo nie ma możliwości wycofania. Dotyczy to szczególnie nowych stworzeń. My na szczęście jeszcze aż tak bardzo srogich konsekwencji nie mamy, ale nie ma się z czego cieszyć, jeżeli nasze poświęcenie przegramy. Chyba wszyscy rozumiemy, że jeżeli Bóg uzna i poinformuje nas w tysiącleciu, że poświęciliście się w obecnym życiu jako członkowie do klasy niższej, niespodobnej z ducha, no i niestety wasze poświęcenie przegraliście. No to co, będzie dla nas to korzyścią, plusem czy minusem w tysiącleciu? Co prawda powie, na wtórną śmierć nie idziecie, bo nie byliście spodzeni z ducha, nie wykorzystaliście jeszcze swego udziału w okupie, wykorzystacie go dopiero teraz w tysiącleciu, bo wzbudzając was z grobu, daje wam to, co Jezus za was złożył i teraz stajecie w tysiącleciu na próbie do życia, no ale jesteśmy już obciążeni. Już jedna próba nam nie wyszła. Podczas gdy świat stanie dopiero do pierwszej swojej próby. No ale to tak na marginesie tylko, bo przy okazji tego wersetu chciałbym właśnie tak zrobić dygresję, że to jest problem, który występuje zawsze i nie tylko spłodzenie z ducha. My nie spłodzenie z ducha, można powiedzieć, tym bardziej mamy chyba z tym problem, bo brak spłodzenia z ducha, podejrzewam, jest okolicznością, która jednak jeszcze bardziej czyni nas i w naszym poświęceniu słabszymi i gorszymi. No jednak nie wiem znowu, co to jest spłodzenie z ducha, ale znowu wracając do tego psa, to mogę sobie wyobrazić, że spłodzenie z ducha, trzeba to przeżyć, żeby to powiedzieć, ale jak tego nie przeżywam, to mogę sobie tylko wyobrażać. Więc sobie wyobrażam, że spłodzenie z ducha to coś takiego, jakby takiemu temu psu wszyknąć do jego umysłu zdolności myślenia jak człowiek i wzbudzić w nim zainteresowanie do literatury, do słuchania wykładów biblijnych, posadzić go tutaj na którymś wolnym miejscu, takiego psa, i mówi, chociaż jesteś psem, nadal masz ciało, powłokę psią, to dostałeś zastrzyk, spłodzenie z ducha. Musisz myśleć jak człowiek. Chcesz być kiedyś człowiekiem? No chcę, pies powiedział. No to ja ci wszczyknę. Najpierw udowodnij, że nadajesz się do życia jako człowiek. Ja ci wszczyknę taką szczepionkę i będziesz myślał jak inni ludzie i zobaczymy, czy ty się nadajesz. Dam ci sposób myślenia na wyższym poziomie, tak jak nowe stworzenia otrzymały przez spłodzenie z ducha możliwość myślenia o rzeczach takich, które człowiek, dla którego... jak to pisze Paweł, dla którego o rzeczach, które dla normalnego człowieka są głupstwem. Ale dla człowieka takiego spłodzonego z ducha nie są głupstwem, bo on myśli na innym poziomie. No i tak to mniej więcej można byłoby porównać spłodzenie z ducha. No i ten pies, prawda, przyszedł na zebranie, siadł, słucha, no i teraz musi udowodnić, że zachowuje się tak samo jak my ludzie. I dopiero jak udowodni to przez całe swoje psie życie, to ma taką gwarancję, że jak umrzesz jako pies, to zostanie wzbudzony jako człowiek, ale najpierw udowodnisz, że ty się nadajesz do życia jako człowiek. No bo jak ja cię zrobię człowiekiem, a ty masz naturę, charakter psi i będziesz na zebraniu siedział, jako niby już człowiek, bo cię z nim zrobiłem, a tam psy zaszczekają i ty jak w drzwi otwarte pobiegniesz za tymi psami i zostawisz te was zebranie i dyskusje i badania, no to tak nie może być. Więc teraz ten werset staje się również zrozumiały. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią, czyli z powodu braku odpowiedniej miłości do Boga i Jego sprawy, przez całe życie byli w niewoli starego Adama. Stary Adam niby był w nich uśmiercony, ale tylko jako deklaracja. Złożyli deklarację, tak, umieramy dla siebie i dla świata, żyjemy dla Boga. Symbol chrztu pięknie to pokazuje, kładziemy się do wody, tam to wszystko przestaje dla nas istnieć, stajemy do nowego życia. No, pokazać można to bardzo ładnie, prawda? Zadeklarować, stwierdzić, że tak będzie i tak chcielibyśmy. Ale potem trzeba to tak żyć, z tym zgodnie z tym realizować to. A niektórzy nie żyli i przez całe życie byli w niewoli starego Adama, który robił z nimi co chciał i niektórzy z nich, jak wiemy, kończyli swoje życie bardzo, bardzo przykry sposób. Wyjaśnia to także postawę niektórych przywódców Izraela. Wiemy, że w Izraelu byli przywódcy, to nawet przywódcy, nie tylko zwykli Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale ukrywali się z tym. Dlaczego? Wiemy, a jak niech ktoś zapomniał, to się łatwo może domyśleć, ze strachu. Możemy o tym przeczytać. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 42-43. Jana 12, 42-43. Chociaż wielu przywódców uwierzyło w Niego, z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby nie zostali wykluczeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Gdyby bardziej miłowali Boga i Jego sprawę, niż bali się wykluczenia z synagogi, nie ukrywaliby swojej sympatii do Jezusa. Ale niestety to była tylko sympatia do Jezusa. To nie była miłość do Jezusa, która usunęłaby strach wykluczenia z synagogi, a może zabicia, zamordowania w najbliższej przyszłości. Tchórzliwi, podsumujmy zatem, tchórzliwi, którzy nie odziedziczą królestwa, nawet na ludzkim poziomie, z objawienia 21:8, to ci, którzy nie rozwiną na tyle miłości, żeby rządziła ona ich postępowaniem, którym będzie rządzić strach przed utratą pewnych korzyści, przywilejów, a to jest coś, co w królestwie, na co w królestwie nie może być miejsca. Człowiek, który boi się podjąć z miłości pewnych działań, prawda, i nie nadaje się do życia wiecznego, bo on będzie zdolny. No, jeżeli się niczego, jeżeli by były nagrody za dobre postępowanie, no to będzie postępował dobrze. Jest nagroda, jest korzyść. Ale jeżeli za dobre postępowanie będą groziły jakieś konsekwencje, trzeba będzie ponieść jakąś ofiarę, no to, to ja dziękuję. No to tak, ktoś taki w królestwie nie może się znaleźć. Jeśli będą się czegoś bać, takie osoby, gdy będą się czegoś bać, poświęcą wszystko. Poświęcą prawdę, poświęcą sprawiedliwość, poświęcą uczciwość, żeby tylko nie stracić tego, czego się boją stracić. Taka postawa wyklucza z udziału w królestwie. I jak wynika z tych właśnie wersetów, innych wersetów biblijnych, które zebrałem na temat lęku, strachu, to właśnie ci mieszczą się pod bojaźliwymi albo tchórzliwymi z objawienia 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych, tchórzliwych, czyli tych, którzy nie rozwiną miłości, która by usunęła ich strach przed konsekwencjami ich działań, do których pobudza ich miłość, nie nadają się do królestwa, ale ich miejsce będzie w jeziorze płonące ogniem i siarką. I na tym w tym momencie zakończę, bo jakbym rozpoczął drugi, to by zajęło tyle samo czasu, gdybyśmy doszli do niewierzących albo niewiernych, a to już przy innej okazji. Także dziękuję Baterstwo za uwagę i życzę nam odwagi wypływającej z miłości do Boga i do Jego sprawy. Odwagi, która nie pozwoli żadnemu strachowi powstrzymać nas od działań, do których miłość będzie nas powodzała. Niech Pan nam wszystkim tym pobłogosławi. Dziękuję.